W Chinach, kiedy była polityka jednego dziecka taka mocno zaostrzona, definicja życia była taka, że życie się zaczyna z pierwszym oddechem. I tam się dzieci rodziły, nie pozwalano im oddychać, to była aborcja. One się rodziły drogą naturalną. Dlatego mi się zawsze jest, nie wiem, w tym roku jeszcze nie widziałem tej reklamy, ale w zeszłym roku można było zobaczyć taką reklamę jakiegoś leku na katar, który mówił, że życie zaczyna się z pierwszym oddechem, nie? Mi się czerwona lampka zawsze zapala, jak tą reklamę widziałem.
Życzyłbym sobie, że tak jak Prezydium Episkopatu Polski wyraziło troskę w temacie, co robić do momentu narodzin, tak samo wyrazi troskę o to, co robić po momencie narodzin. Bo myślę, że tu jest problem, żeby nie zostawić rodziców z decyzją, co robimy z dzieckiem, tak? Czy aborcja, czy oddaję dziecko do adopcji, czy świadomie wybieram to, żeby to dziecko się urodziło i żyło. Myśli ksiądz, że jest taka szansa, że kto ma podjąć się tego zadania? Tak jak na przykład nasza diecezjalna Fundacja Ochrony Życia i Rodziny?
Znaczy ja myślę, że właśnie chciałem wspomnieć o diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia, bo tam jest jedna instytucja, która wyraźnie dojrzewała właśnie w takim kierunku, dom matki i dziecka. Nie pamiętacie jeszcze nazwy dom samotnej matki, tak? Samotna matka z dzieckiem. No właśnie, dom matki i dziecka. Początek był taki, byle urodziła. Ale bardzo szybko się zorientowano, że to nie chodzi tylko, żeby ona urodziła, ale żeby ta matka z tym dzieckiem mogła wystartować w normalne życie. Dlatego starano się ją przysposobić do zawodu, pomóc znaleźć mieszkanie, pomóc znaleźć pracę i tak dalej. Więc ja myślę, że w tym samym duchu, według bardzo podobnego modelu, należałoby pomagać tym rodzicom.
Tutaj w przypadku ogródka diecezjalnego zdaje to egzamin. Czy w przypadku ogródka krajowego tego episkopatu można mówić o jakimś działaniu odgórnym, nakazaniu gdzieś w kolejnych diecezjach, archidiecezjach, by była ta opieka, by był tak na przykład, jak jest duszpasterz skalników, rolników, muzyków, tak, żeby był duszpasterz takich rodzin? Na przykład, no myślę, że to jest podstawowa, no pierwszy z możliwych kroków, tak, najprostszy do wykonania.
Pytanie brzmi, czy potrzebujemy gettoizacji rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością, nie? Ja jestem za integracją, więc tu akurat...
Czyli każdy ksiądz może się zmierzyć z tym tematem?
To raz, a normalne duszpasterstwo plus ewentualnie dodatkowe wsparcie, jakie jest tylko możliwe od strony fundacji, stowarzyszeń i tak dalej, zaczynając, że to jest pomysł chociażby Fundacja Państwa Jednorogów, tak? Więc to są wszystko możliwości, które funkcjonują, natomiast... Pomysł, ja się cieszę, że od momentu, kiedy w szkołach pojawiły się klasy integracyjne, dzieci z niepełnosprawnością są traktowane jak normalne dzieci, bo one są normalnymi dziećmi. W związku z tym, co robienie dla nich ochronki i specjalnego ośrodka, gdyby pójść po linii tych rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością oddzielne duszpasterstwo, to by oznaczało, że oni są no właśnie taką zarażoną mniejszością. Nie, myślę, że jak najbardziej w środowisku, zresztą spośród tych moich znajomych, te dzieci funkcjonują w normalnych przedszkolach, funkcjonują w normalnych szkołach. Mam wrażenie, że od czasu do czasu są bardziej pełnosprawne niż część tych pełnosprawnych i to jest ten pozytywny element. Natomiast pozostaje pytanie innego rodzaju. Na ile na poziomie krajowym, czy na poziomie wojewódzkim jesteśmy w stanie pomóc tym rodzinom w sposób konstruktywny, nie? To znaczy dając im wsparcie materialne przy pomocy jakichś innych środków. To jest pytanie, które będzie istotne, ponieważ zapomogi jakieś symboliczne nie rozwiążą problemu. Nie?
No właśnie, ale czy też pieniądzem można przekonać do urodzenia dziecka?
Podejmujemy tematy polityczne?
Nie chciałbym, nie życzę.
No więc, przepraszam, jeżeli postawimy to pytanie, to ja odpowiem oczywiście, że tak, ponieważ program 500+ zaowocował tym, że rodzi się nam o wiele więcej dzieci. Ale byłoby to taka banalizacja tego problemu, że aż wstyd, ponieważ uważam, że wiele rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, zaczęło troszeczkę godniej i normalniej żyć. Nie? I to nie w kategoriach, że jedno dziecko więcej. Natomiast gdyby chcieć to tak spłaszczyć, to można by tak powiedzieć, czy pieniędzmi można.
To ja pozwolę się pozwolę sobie pozostawić ten temat kolegom publicystom na inne godziny naszego radiowego pasma. A wrócę jeszcze do kościoła, bo są tacy, którzy łudzą się albo liczą na to, że i czekają właściwie na słowa papieża Franciszka, które jakoby likwidowałyby możliwość, by sprawiły, że aborcja nie staje się grzechem. Pojawiają się czasem takie na przykład wyciągnięte smaczki, w cudzysłowie, na przykład z konferencji papieża w samolocie, z których, na bazie których buduje się całą ideologię i jakoby zmienia się wykładnie Kościoła katolickiego.
Papież mówi do wszystkich, zwraca się do wszystkich, ale ja mam takie wrażenie, że właśnie te smaczki wyciągają ludzie i nimi szafują ludzie, którzy są na marginesie wspólnot Kościoła, ale na marginesie na takiej zasadzie, że na swoje własne życzenie. I to oni je wykorzystują, nie? Wyciągając jakby pojedyncze słowa papieża z całej jego nauki, czy z nauki Kościoła. Papież przemawiając, czy dając możliwość też księżom rozgrzeszenia z tego grzechu aborcji, on się kierował raz miłosierdziem, dwa mówił, no spróbujmy zrozumieć, nie? Spróbujmy zrozumieć. Ale on na pewno, jestem przekonany, nie trywializował problemu.
Ja bym tylko w ramach uzupełnienia, ponieważ rozgrzeszać to każdy mógł, ale po drodze przed tym rozgrzeszeniem była ekskomunika, czyli najwyższa kara kościelna, tak? Więc była tylko kwestia tego, jak odwieszać tą karę, jak zdejmować tą karę. I tu papież umożliwił coś, co było zarezerwowane, powiedzmy, pewnym tylko kręgom, jemu, ewentualnie biskupom diecezjalnym, tak? Dlatego to w niczym nie zmienia podejścia do samej aborcji. Ja myślę, że tak, z papieża Franciszka zrobiono, jak to nazwać, zrobiono świętego Mikołaja, który będzie nas teraz uszczęśliwiał i wymyślał dziwne rzeczy. To jest krzywda wyrządzona temu człowiekowi. To jest pastoralista, to jest kaznodzieja. On mówi, natomiast jak się kaznodziei wyciągnie jedno zdanie, to zawsze go można na tym zdaniu próbować udusić, tak? Natomiast gdy idzie o takie kwestie oczywiste, jak aborcja, eutanazja, no i parę innych, myślę, że to już trzeba by być współpracownikiem złego, żeby próbować papieżowi tego typu rzeczy wmawiać, nie? Tym bardziej, że to jest człowiek tak wrażliwy na człowieka, więc nie wyobrażam sobie koncepcji, że papież mówi, no to zabijajmy nienarodzonych i nie róbmy z tego problemu, tak? To jest, nie wiem, kto by na to mógł wpaść, mówię. No zły prawdopodobnie tak.
Nie. Myśli ksiądz i tutaj Zdzisław Pytka, że chcę nawiązać do myśli, która pojawiła się na początku audycji, że jeżeli strasznie zaostrzy się to prawo aborcyjne, kolejna władza może to prawo aborcyjne zliberalizować totalnie. Pozwolić na każdy rodzaj aborcji. Czy tutaj nie ma zagrożenia? Jeszcze wrócę do tego kompromisu, w cudzysłowie, z 93 roku. Czy może zostawić tak, jak jest, żeby później nie było gorzej?
Zasada wahadła jest oczywista. Jak pójdziemy w jedną skrajność, to przy najbliższej okazji, jak się wahadło uwolni, to poleci ono w drugą skrajność, to prawda. Natomiast ja myślę, że dla większości społeczeństwa, i nie mówię o wierzących, dla większości społeczeństwa, pytanie podstawowe brzmi, czy zagrożenie życia i zdrowia matki to jest sytuacja, którą należy odwiesić, gdzie nie wolno dokonać aborcji? I tu byłbym bardzo ostrożny właśnie w ramach tego mechanizmu, no potem liberalizacji aborcji. I druga sytuacja, która emocjonalnie bardzo porusza, to jest kwestia dziecka jako owocu gwałtu, tak? Natomiast...
W ogóle, przepraszam, ale to sformułowanie owoc gwałtu jest dla mnie straszne. Kuriozalne.
No straszne. No, tak.
Przerażające.
No, znaczy, ja od 20 kilku lat wykładam bioetykę i przez lata mówiłem, że warunki są tak niesprzyjające, że rzeczywiście, żeby się poczęło dziecko z gwałtu, to jest przypadek jeden na tysiące, dziesiątki tysięcy, nie? Natomiast mamy taki epizod w historii najnowszej Europy, znaczy kontynentu zezwierzęconego, że tak powiem, w czasie wojny bałkańskiej, gdzie Serbowie wpadli do obozu i gwałcili kobiety jak popadło, wykrzykując im w czasie gwałtu w twarz: będziecie rodzić swoich wrogów, nie? I tamtych ciąż było kilkaset, jeżeli dobrze pamiętam raporty światowe. Więc jednak przy masowości tego typu sformułowanie dziecko jako owoc gwałtu się także pojawia, nie? I myślę, że tutaj emocjonalne reakcje są dla normalnego człowieka zrozumiałe, choć ja twierdzę, że nawet kobieta zgwałcona potrzebuje przede wszystkim pomocy, a nie dodatkowego obciążenia świadomością zabicia człowieka, nie? Także to po innej linii powinna iść ta pomoc wtedy, nie? Przy samych dramacie.
Myślę, że tak jak to zostało powiedziane, że skoro ta ustawa jest wynikiem kompromisu, to ten kompromis w jakiś sposób został wywalczony i należałoby uszanować obydwie strony, bo faktycznie no, nikt nie musi wyznawać takich wartości jak ja, ale jeszcze raz powtórzę z całym naciskiem, edukujmy. Ale bez indoktrynacji, bez wiary.
Czyli taka edukacja podprogowa?
Nie, taka rzetelna edukacja.
Społeczna.
Czyli, bo my się dzisiaj przerzucamy takimi sloganami, że mamy takie, każda ze stron za i przeciw ma swoje takie słowa klucze, tam zarodek, embrion i tak dalej, nigdy nikim nie używa się określenia dziecko. Edukujmy, rzetelnie, nie? Ja pamiętam, jak ta edukacja w czasach, kiedy ja chodziłem do liceum, polegała na puszczeniu filmu Niemy Krzyk, średnio. Ja puszczam swoim uczniom, też się ratuję filmem, puszczam film z Syndrom o małżeństwie, które dokonało zabiegu aborcji i potem jest ten temat i ten problem, jaki ta rodzina przeżywa w związku z tym pokazany. I naprawdę się wywiązuje dyskusja z uczniami, nie? I widać, że to na uczniach robi wrażenie. No, bez brutalności, bez krwi.
Umówmy się, no, nietrafionym pomysłem był.
Notabene nadal go można nabyć w pomocach katechetycznych, ten film.
Zresztą nawet psychologowie robili badania, że negatywne przedstawianie jakiejkolwiek kwestii raczej szkodzi niż pomaga. Poza tym ja jestem z tego pokolenia, które było prawie że ofiarami tego Niemego Krzyku. Starałem się go nigdy nie puszczać. Wyobraźcie sobie, że macie w klasie, zwłaszcza licealnej, dziewczyny, które miały aborcję ze sobą, tak? To jest wręcz nieodpowiedzialne działanie, nie? No to tak nie można.
Nie znając historii dzieci.
Oczywiście, oczywiście. To poza tym, no, wracając jeszcze także do tych billboardów. Ja rozumiem, że szokowanie jest formą docierania z wiedzą, natomiast czy jest to wiedza, która zostanie przyjęta, czy zostanie zablokowana także w sensie psychicznym? Znaczy,
w moim odczuciu te billboardy pojawiają się w tak zwanych niemiejscach, gdzie ludzie przewijają się, w ogóle nie mają czasu na refleksję nad tym, co widzą, i pojawia się obrazek, który szokuje, przejdzie mimowolnie przez myśl, przez głowę i będzie musiał pojawić się kolejny obrazek, który będzie jeszcze bardziej szokował, by zwrócić na siebie uwagę. I po prostu zapędzimy się w kozi róg z tymi szokującymi obrazkami do tego stopnia, że potem nic już nas nie będzie szokowało.
Zaskoczę panów i państwa, że dla mnie bardzo, bardzo pozytywnym filmem, co prawda tylko numer jeden, bo pozostałe już potem były o psach, ale był filmik, kto to mówi. To był film, który był tak pozytywnie nastrajający do nienarodzonych i pokazywał, że tam po drugiej stronie jest ten ktoś, kto tak samo reaguje jak my. I myślę, że tego typu filmy, pozytywne i przekazujące dobrą nowinę o życiu, są nam potrzebne także na przedpolu tej dyskusji.
Czy też listy konferencji, słowa księży też powinny być oparte na tej dobrym przekazie? A nie na straszeniu?
Oczywiście, że powinny i myślę, że te standardy rosną.
Tego sobie życzmy. Kończymy poniedziałkową audycję Kościół Wydarzenia Komentarze. Państwu dziękuję za obecność przy radioodbiornikach, gościom w studiu za obecność tutaj ksiądz profesor Piotr Morciniec z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc państwu.
I Zdzisław Pytka również serdecznie dziękuję.
Dzięki, spokojnej nocy.
A myślę, że za tydzień kolejne tematy, jak zawsze ciekawe. podsumowaniem papieskiej wizyty do Ameryki Południowej. To na pewno. No i zobaczymy, co życie jeszcze przyniesie w tym tygodniu. Dziękuję Państwu. Dobrej nocy. Za konsuletem Robert Paciorek serdecznie dziękujemy za realizację. Do usłyszenia. Dobranoc. Tomasz Siniew.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.